Drodzy z Panu Braterstwo, ja również zacznę od pozdrowień. Przywożę Wam braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru ludu Pana w Białogardzie. Osobiście jeszcze chciałbym pozdrowić od swoich rodziców. Już tak zdrowie za bardzo im nie pozwala wybierać się na dalsze wyjazdy. A wielu z Was zna Kasię i Gienkę Lipianinów. Oni też prosili, żeby Was serdecznie tu pozdrawiać. Temat, którym się chciałem z braterstwem podzielić, zatytułowałem Inni pracowali, a wyście weszli w ich pracę. Temat, słowa wyjęte z Ewangelii Jana, wypowiedź Pana Jezusa, naszego mistrza. Wyjęte z Ewangelii Jana z 4 rozdziału i wersetu 38. Przeczytamy, braterstwo, przeczytam troszkę z powyżej, od 35 wersetu. Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym się nie trudziliście. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. Pamiętamy, braterstwo, w jakim kontekście Pan Jezus wypowiada te słowa. Spotyka się wcześniej z Samarytanką, zostawia lekcje dla apostołów na temat pożywienia, na temat picia, mówi, co jest prawdziwym pokarmem. Ale w tym miejscu jakby zmienia całkowicie myśl i zwraca ich uwagę, żeby popatrzyli na otaczające, na otoczenie, które jest dookoła. I mówi, zobaczcie, wy mówicie, że żniwo nadejdzie gdzieś za 4 miesiące. A ja wam mówię, że te pola już są dojrzałe do żniwa. I końcówka tej wypowiedzi Pana Jezusa: inni się trudzili i wy zebraliście plon ich pracy. Zwróciła moją uwagę, ponieważ często ten werset czytałem, natomiast nie zawsze, jak czytamy werset, to nie zawsze mamy odpowiedni nastrój albo, nie wiem, stan ducha, jak to powiedzieć, żeby dotknąć sedna wypowiedzi Pana Jezusa. A ponieważ zastanawiałem się nad tym jeszcze w zeszłym roku, kiedy była okazja pomyśleć, że mija czas, może troszeczkę nostalgia mnie ogarnęła, trudno powiedzieć, braterstwo, dotarło do mnie, że te słowa są ważne. Są ważne i w bardzo ciekawym ujęciu, w bardzo ciekawym kontekście Pan Jezus je umieścił. Co ciekawego, przeczytam, braterstwu, jak tłumacze wielu Biblii przełożyli te słowa. Przeczytałem teraz z nowego przekładu, a zobaczmy, braterstwo, że Biblia Gdańska mówi tak. Ja was posłał rządź to, około czegoście wy nie pracowali. Insi pracowali, a wyście weszli w ich pracę. Troszkę inaczej, prawda? Nie, że zebrali plon, ale wyście weszli w ich pracę. Biblia księdza Kowalskiego mówi: inni się trudzili, a wyście weszli w ich znoje. Podobnie Biblia Tysiąclecia to oddaje: inni się natrudzili, w ich trud wyście weszli. I Biblia Warszawsko-Praska też bardzo ciekawie oddaje ten werset. Kazałem wam bowiem zbierać to, nad czym sami wcaleście się nie trudzili. Czyli mówi Pan Jezus też o zbiorze. Tutaj, znaczy ten przekład. Inni się trudzili, a wy korzystacie z owoców ich trudu. I tak, braterstwo, najpierw może taka uwaga natury ogólnej. Przecież znamy historię biblijną i znaleźlibyśmy mnóstwo przykładów, chociażby wspomnianego tutaj Abrahama i Izaaka później, który korzystał z dorobku Abrahama, a Jakuba, który korzystał z dorobku i Izaaka, i Abrahama. Taki bardzo wymowny przykład to jest przykład Dawida i Salomona. Dawid miał wielkie pragnienie zbudować świątynię Najwyższemu Bogu. Całe życie jego to było życie wojownika. I Pan Bóg powiedział, Pan Bóg bardzo docenił stan serca Dawida, bardzo docenił to jego pragnienie, ale powiedział, ponieważ jesteś mężem krwi, to ty tego nie zrobisz, ale zrobi to twój syn, Salomon. Dawid jednak za swojego życia praktycznie wykonał całą pracę u podstaw, żeby Salomon mógł bardzo łatwo i można powiedzieć i przyjemnie dokonać tej budowy. Przede wszystkim zadbał Dawid o otoczenie całe. On wojował ze wszystkimi ościennymi narodami. Salomon odziedziczył praktycznie państwo, które było w tamtym czasie silnie skonstruowane, które miało pozawierane jakieś pakty z sąsiadami, albo uzależnili, Dawid uzależnił sąsiadów ościennych, więc Salomon miał spokój. I można powiedzieć, że to, że powstała taka piękna świątynia, to, że Pan Bóg postanowił w tej świątyni zagościć, to, że chwała Boża ukazała się w tej świątyni, to na ten, dzisiejszymi słowami byśmy powiedzieli, sukces Salomona zapracował Dawid. Można powiedzieć tymi słowami Pana Jezusa, że ty nie pracowałeś na to, ale zebrałeś plon. Troszeczkę inny wydźwięk ma przykład Elizeusza i Eliasza. Też przykład ze Starego Testamentu. Pamiętamy, braterstwo, że prorok Eliasz to prorok, który był szczególnym prorokiem. Miał tego szczególnego ducha, na którego się później powołuje i apostoł Paweł, przepraszam, i Pan Jezus. A też wspomniane jest o tym w proroctwie Malachiasza. Prorok Eliasz to był człowiek, który był owładnięty duchem, owładnięty misją. Prowadził pewną pracę, aż w którymś momencie Pan Bóg mu powiedział, że twoja misja się kończy. Ktoś wejdzie w twoją pracę, ktoś zastąpi cię w twoim dziele. Tam bardzo charakterystyczny i piękny jest ten opis współpracy, krótkiej współpracy Elizeusza z Eliaszem. Elizeusza, który nie czuł się nawet godny kontynuować tej pracy. On dostał tylko część ducha, który miał Eliasz. Ale zobaczmy, że jak się czyta późniejszą historię opisaną na kartach Biblii, to Elizeusz pięknie kontynuował tą pracę. Był Bożym prorokiem, Bożym posłańcem w bardzo trudnych czasach dla Izraela. A gdybyśmy to przełożyli tak na nasze życie, to przecież jest to naturalne, że stosunek rodziców do dzieci, dzieci do rodziców bardzo przypomina to, co Salomon i Dawid, prawda? Często rodzice pewne swoje dobra, pewne swoje majątności zostawiają swoim dzieciom, przekazują. Już co te dzieci z tym robią, w jaki sposób zbierają ten plon, to już jest inna sprawa. Czy potrafią zebrać ten plon materialny, o którym teraz mówię, i jeszcze go rozwinąć, to jest jedna rzecz. Może czasami jest tak, że nie potrafią tego zrobić, tylko wręcz odwrotnie, może go marnują. Ale jest też ten wymiar duchowy pomiędzy rodzicami i dziećmi, na który chciałbym zwrócić uwagę i który w jakiś sposób będzie się w tym temacie przewijał. To jest coś zdecydowanie większego niż dobra materialne, które możemy przekazać kolejnemu pokoleniu lub które bierzemy od poprzedniego pokolenia. Pewien stan ducha, pewne wartości, które kultywujemy my, chcemy czy nie chcemy, przejmują nasze dzieci. Czy one i zawsze w jakiś sposób zbierają tego plon? I znowu powiem, czy wykorzystują to, czy potrafią być kontynuatorami w dobrej sprawie i rozwijać pewną pracę, to już jest inna sprawa, ale ten mechanizm funkcjonuje od zawsze. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy się wczytali tak bardzo solidnie. Proszę Was w ogóle o uwagę, bo zdaję sobie sprawę, że to już jest czwarta godzina. Tutaj jest też duszno i to nie jest łatwo się skupić. Natomiast być może uda mi się zarazić Was tym, tą wypowiedzią tutaj Pana Jezusa, która Wam na pewno jest bliska i Wam jest znana. Pan Jezus mówi o jakichś innych. Mówi tak, posłałem Was rządzić to, nad czym Wy się nie trudziliście. Inni się trudzili, Wy zebraliście ich plon. Pan Jezus mówi do uczniów. Jest to lekcja dla nich. Najpierw odczytajmy to jako lekcję tylko i wyłącznie dla uczniów. Kto to są inni? Kto to są inni lub insi, jak mówi Biblia Gdańska? Kontekst jest dla nas jasny. Pan Jezus przyszedł na ziemię i mówi do uczniów w czasie, kiedy odbywa się żniwo wieku żydowskiego. Mówi w czasie, kiedy następuje pewien rozdział w narodzie żydowskim. Pojawia się on jako Mesjasz i on sam jako żniwiarz dokona rozdzielenia na tych, którzy go uznają i na tych, którzy nie rozpoznają w nim Mesjasza. I w tym kontekście, że on jest żniwiarzem, mówi do swoich naśladowców: słuchajcie, ale wy nic nie robiliście przy tym, ja was wyślę do pewnej pracy, ale byli poprzedni, którzy pracowali. I właściwie w tym miejscu mógłbym powtórzyć to wszystko, co powiedział brat Staszek w swoim wykładzie dzisiaj, kiedy mówił o Abrahamie, kiedy mówił o Jakubie, kiedy mówił o Izaaku, o tych wszystkich, którzy w pewnym momencie, w pewnym czasie swojego życia zaczęli wsłuchiwać się w głos Boży. Dzisiaj mamy werset: słowo Twoje jest pochodnią nogą moim. Odczytujemy to bezpośrednio do tej księgi. Ale musimy pamiętać, że wtedy, kiedy pojawia się na kartach Biblii, kiedy w ogóle pojawia się w historii ludzkości Noe, to jeszcze nie ma księgi tej, nie ma księgi pisanej, a on słyszy głos Boży. Abraham, który słyszy głos: wyjdź z Ur Chaldejskiego, wyjdź z tego miasta i przejdź do ziemi, której nie znasz, ale która będzie twoją ziemią, on w tym czasie nie jest, on nie może znaleźć potwierdzenia w słowie pisanym. On wsłuchuje się w głos Boży. I byli, drodzy braterstwo, przez cały Stary Testament mężowie Boży, którzy wsłuchiwali się w Boży głos. Jak Pan Jezus mówi, że inni się trudzili, albo jak mówi do uczniów, że inni wykonywali pewną pracę, to zacząłem się zastanawiać właśnie, na czym praca tych mężów Starego Testamentu, tych poprzedników, polegała. I ogólnie można by powiedzieć, że była to służba Bogu. No ale służba to może zbyt ogólne stwierdzenie. Co to jest precyzyjnie? Powiedziałem, że wsłuchiwali się w Boży głos, natomiast oni jednocześnie starali się żyć zgodnie z tym głosem. Nam się łatwo dzisiaj czyta to, że Noe chodził z Bogiem i był mężem doskonałym w rodzaju swoim. Ale ten Noe stanął w opozycji do całego otaczającego ówczesnego świata. Abraham, o którym wspomniał brat Staszek, przecież on zrobił coś kompletnie niezrozumiałego. Wyszedł z komfortowych warunków życia. Tak wszystko na to wskazuje dzisiaj, że miasto, w którym mieszkał, to było, tak jak tutaj było mówione, można było porównać do dzisiejszych jakichś bogatych naprawdę miast. A on wyszedł i właściwie stał się beduinem, no, człowiekiem, który żyje w namiotach ze swoimi stadami. Wsłuchiwali się w Boży głos, żyli zgodnie z tym głosem, byli często niezrozumiani przez otoczenie, ale tym swoim życiem, tym, co, jak słuchali Bożego głosu, jak żyli z tym, zgodnie z tym Bożym głosem, zostawili nam wspaniały wzór, wspaniałą drogę. No, dzięki Bogu, że mamy to opisane, że możemy to czytać. Dlaczego, braterstwo, możemy to czytać? To wyjaśniło się podczas naszego badania zborowego proroctwa Malachiasza. Przeczytam, braterstwo, werset, który bardzo mnie urzekł. Znałem go może, czy słyszałem go wcześniej, ale inaczej jest, jak się go jednak społecznie przebada. Można, braterstwo, przeczytam werset. Proroctwo Malachiasza, 3 rozdział i werset 16. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Nie wiem, braterstwo, czy dostrzegacie tutaj ten sam mechanizm, który jest w wypowiedzi Pana Jezusa. Że są jacyś ludzie wcześniej, którzy pracują na rzecz tych ludzi później i ci ludzie też mają pracować po to, żeby jeszcze inni mogli w przyszłości korzystać. Tutaj prorok, Pan Bóg przez proroka mówi o tym, że byli tacy ludzie, którzy się boją Pana. Tam pamiętacie ten kontekst, którzy się bali Pana. Pamiętacie pewnie ten kontekst, te rozważania. Panie Boże, służymy Ci, ale spotykają nas doświadczenia, kary. Dlaczego tak jest? Ale to byli to ludzie, którzy cały czas, pomimo różnych sytuacji życiowych, starali się trzymać Boga i którzy są tutaj bardzo ładnie określeni, że bali się Pana. A Pan, ponieważ to słyszał, ponieważ brał pod uwagę, że są tacy ludzie i wiedział, że później będą ludzie, którzy będą chcieli koniecznie, też się będą bali Pana, którym się przydadzą doświadczenia tych z przeszłości, to postanowił, że spisze księgę. I tak została spisana przed nimi księga pamiątkowa dla tych później, dla tych przyszłych, dla mnie, dla was, braterstwo, którzy chcemy się bać Pana. Ta księga jest napisana, jest nam bardzo potrzebna. Ale nie byłoby jej, być może, gdyby nie było tych, którzy wykonali pewną pracę przed nami. W Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, w 39 wersecie, Pan Jezus mówi takie słowa, które są w pewnym sensie zarzutem, ale dostarczają nam pewną bardzo ciekawą informację. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Jak badamy, braterstwo, zastanawiamy się, czytamy historię Izaaka i ofiarowanie Izaaka. Czy to nie jest świadectwo o Chrystusie? Czy nie nawiązujemy do ofiary naszego Pana Jezusa? Jak czytamy księgi mojżeszowe, a potem wyjaśnienia apostoła Pawła do tych ksiąg, czy to wszystko nie prowadzi nas do Chrystusa, do pomazańca? Czy gdyby tamci ludzie nie interesowali się tymi wspaniałymi rzeczami przyszłymi, o których mogli tylko pomarzyć, wyobrazić sobie może nie mogli ich do końca, ale gdyby nie dążyli do nich, gdyby ich serce nie skłaniało się ku Bogu, czy tak jak brat Staszek powiedział, gdyby ich wzrok nie był skierowany w górę cały czas, nie mielibyśmy być może dzisiaj możliwości zapoznawać się z pismami, które składają świadectwo o Chrystusie. I w tym miejscu zadam takie pytanie, do którego później wrócę. Braterstwo, czy ci ludzie wszyscy byli bezgrzeszni? Jest napisane o Noem, że był doskonały w rodzaju swoim lub za wieku swego. Ale czy oni byli bezgrzeszni? Na pewno byli wierzący. Często mówimy, że byli usprawiedliwieni przez wiarę. Ale na pewno mieli wiele usterek, wiele braków, ale do tego jeszcze później wrócimy. Inni pracowali, a wyście weszli w ich pracę. Pan Jezus zwraca się do uczniów. Wyście weszli w ich pracę. Nie ma wątpliwości, że ma na myśli tych, którzy go w tym momencie... Nie mamy wątpliwości, że Pan Jezus ma na myśli tych, którzy go w tym czasie słuchają. Myślę, braterstwo, że nie tylko apostołowie, których być może wtedy garstka była przy Panu Jezusie, nie tylko ich możemy zaliczyć do tych, którzy weszli w pracę w tamtym czasie, w czasie żniwa wieku żydowskiego, nie tylko apostołowie, tych 12, nie tylko oni weszli w pracę, którą rozpoczęli jeszcze prorocy i święci Starego Testamentu. W Ewangelii Mateusza, w 9 rozdziale i w wersetach od 36 do 38, czytamy takie słowa. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Pan Jezus mówi, że żniwo jest wielkie, że nastaje czas żęcia, potrzebni są robotnicy. I zaraz w 10 rozdziale czytamy, że przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. I powołuje 12 apostołów, wysyła ich z misją żęcia. Apostołowie brali udział w tej misji zbierania plonów ze Starego Testamentu. A w Ewangelii Łukasza mamy dowód na to, że nie dotyczyło to, braterstwo, tylko i wyłącznie apostołów, tych 12. W 10 rozdziale od wersetu 1 czytamy takie słowa. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. W tych dwóch przypadkach Pan Jezus mówi o tym, że żniwo się zaczyna, jest bardzo dużo pracy, chociaż nie do końca precyzuje, czym to żniwo jest. Dlatego w tej wypowiedzi do tych 72 uczniów mamy troszeczkę więcej informacji od Pana Jezusa. Zobaczmy, że tam było wysłanych 72 uczniów, po dwie osoby, po dwóch oni szli, także 36 par Pan Jezus rozesłał i powiedział im takie słowa. Nie noście z sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi temu, a jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci się do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien bowiem robotnik zapłaty swojej, nie przenoście się z domu do domu. Pan Jezus mówi, że żniwo wielkie, robotników mało. Robotników wyznacza od razu. 12 apostołów, 72 uczniów. Mamy tutaj, mamy to napisane wprost. Wysyła ich z misją ogłaszania czegoś. W Łukasza w 10 rozdziale 9 wersecie wyraźnie mówi, że mówcie ludziom, że przybliżyło się królestwo. Część z tych ludzi, do których przyjdziecie, będzie was słuchała, będzie was rozumiała, zaprosi was do domu, zada dodatkowe pytania i to będą synowie pokoju. I z nimi u nich zagoście, u nich zamieszkajcie. Z nimi prowadźcie dalszą pracę. Tam jest wyraźnie powiedziane, że wy macie nieść pokój. I idąc i niosąc pokój, tego pokój nie jest pojęciem teoretycznym, tak jak miłość nie jest pojęciem, braterstwo teoretycznym. Oni szli nie tylko z teologią, z jakąś misją przekazania pewnej wieści, ale oni jednocześnie swoim sposobem życia, swoim sposobem bycia nawet, bym powiedział, musieli nieść pokój. Na pewno nie robili tego nachalnie, bo robiąc nachalnie nie nieśliby pokoju. A i tak część Żydów wtedy uznała, że rzeczywiście zbliża się Królestwo Boże i ten, który ich wysłał, jest Mesjaszem, a część Żydów uznała, że tak nie jest. I nie przyjęli Syna Pokoju, nie przyjęli tego pokoju, z którymi przyszli do nich posłańcy, z którymi przyszli żniwiarze. Na tym, braterstwo, polega żniwo. Rozdzielenie jednych od drugich. Ci, których wysyłał Pan Jezus, byli Jego świadkami i oni stali po stronie prawdy i Mesjasza. My to dzisiaj wiemy, z naszej perspektywy. W tamtym czasie odbywał się sąd narodu żydowskiego, który nie był łatwym sądem. Pan Jezus nie przyszedł z taką misją całkiem otwartą, nie przedstawił się, nie wywiesił wielkich banerów, nie zaświecił, nie czynił wielkie cuda, a jednak nie definiował się tak wprost i jednoznacznie. Trzeba było wielkiej uwagi, wielkiego zaangażowania i wiary, żeby przyjąć go za Mesjasza. Ja myślę, braterstwo, że bardzo wielu ludzi odbierało go za, przyjmowało, że jest dobrym człowiekiem, ale nie musieli go uznawać za Mesjasza, tylko nieliczni, zdecydowana mniejszość narodów uznała go i właściwie w ich imieniu wypowiedział się apostoł Piotr, kiedy powiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Jakbym chciał jakoś tak krótko podsumować, co to znaczy, że apostołowie weszli w pracę proroków, świętych Starego Testamentu, patriarchów, to powiedziałbym, braterstwo, tak, że oni zebrali plon w ten sposób, że odnieśli korzyść z tego, co zapracowali ich poprzednicy, zrozumieli, że to, o czym marzyli ich poprzednicy, wypełnia się w ich czasach. Oni dostąpili błogosławieństwa rozpoznania i spotkania Mesjasza. Osobiście się z Nim spotkali, ale przecież z Jezusem Chrystusem, z tym człowiekiem, spotkało się mnóstwo ludzi. Przecież On mnóstwo uzdrowił. Czy ci wszyscy ludzie uznali Go za Mesjasza? Nie uznali Go za Mesjasza. Czy otrzymali błogosławieństwo wynikające z tego, że poznali Go jako Mesjasza? No tego błogosławieństwa, braterstwo, nie otrzymali. Piękne słowa wypowiada apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, mówiąc o tych, którzy oczekiwali przyszłego, tej wspaniałej przyszłości, oczekiwali Mesjasza, którego być może sobie nie wyobrażali. Tęsknili do obietnic, ale nie mogli z nich skorzystać. Hebrajczyków 11, rozdział 13, werset. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. To w odniesieniu do świętych Starego Testamentu. Ale ci, którzy spotkali Mesjasza, którzy dostąpili tego cudownego błogosławieństwa, że mogli z Nim przebywać. My, braterstwo, obcujemy z Jezusem Chrystusem poprzez czytanie, wnikanie w Jego naukę, poprzez próbę naśladowania Jego życia. Na tyle, na ile nam się to udaje, na tyle z Nim obcujemy. A oni z Nim byli przez 3,5 roku twarzą w twarz. Oni Go obserwowali. To jest, ja myślę, że nam jest trudno sobie to wyobrazić. Co to jest spotkanie z doskonałym człowiekiem, a jeszcze dodatkowo z Synem Bożym. Apostołowie weszli w pracę swoich poprzedników. Nie tylko zebrali ten plon, nie tylko ucieszyli się z tego, że spotkali Mesjasza, ale wykorzystali dorobek swoich poprzedników i przez to Pan pozwolił im być nie tylko tymi, którzy żyli, którzy dokonywali pewnego rodzaju rozdziału pomiędzy synami pokoju a pozostałymi, ale też Pan Jezus dał im błogosławieństwo być siewcami na zupełnie nowy wiek. Dlatego w tym miejscu chciałbym, braterstwo, żebyśmy króciutko, bardzo krótko, tak jak ja rozumiem, chciałbym się z wami podzielić w bardzo prosty sposób, czym jest żniwo. Pan Jezus mówi w 13, w Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, 36 wers, od 36 do 43 wersetu, wyjaśnia przypowieść. Przypowieść, którą sam powiedział, uczniowie powiedzieli: Panie, wytłumacz nam. Co to w ogóle znaczy? I Pan Jezus tam daje taki jakby konspekcik. Siewca to Syn Człowieczy. Żeńcy? Aniołowie. Lub posłańcy. Bo zobaczmy, braterstwo, że Pan Jezus sam to tłumaczy. Tu mówi, że Syn Człowieczy, aniołowie. Gdybyśmy chcieli to zastosować tylko do istot duchowych, a przecież w czasie żniwa, w którym to się dzieje, On wysyła uczniów, ludzi. Więc żeńcy to posłańcy. Rola? Świat. Myślę, że w tamtym kontekście końca wieku żydowskiego to jest świat żydowski, który dochodził swojego kresu. Kończyła się, byśmy powiedzieli, no wielka łaska, wielki specjalny czas dla tego narodu. Dlatego nazywamy ten okres żniwem. I takie określenie samo żniwo, bo Pan Jezus wyjaśnia, mówi, to dokonanie świata. No i dokonanie świata, niektóre Biblie tłumaczą na koniec świata. Koniec świata, bardzo dużo ludzi rozumie, że po prostu jak już nastąpi koniec świata, to już nic później nie będzie. Jedna wielka zagłada, ziemia będzie spalona, a tylko do nieba pójdą ci, którzy dzisiaj no, jakoś tam odpowiednio żyli. No, nie podzielamy, braterstwo, tej teorii, ale zgadzamy się z tym, że słowo dokonanie świata, czy zakończenie świata jest podsumowaniem pewnego okresu. I w tym kontekście chciałbym, braterstwo, żebyśmy się też zastanowili, jaką lekcję dla nas możemy wyczytać z tych słów, które Pan Jezus powiedział. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. Przecież przed nami w wieku Ewangelii już też byli insi, którzy pracowali. My też w jakiś sposób korzystamy z pracy. Nie w jakiś sposób, tylko w duży sposób korzystamy z pracy naszych poprzedników. My również nie tylko korzystamy, ale wchodzimy w pewną pracę, albo weszliśmy w pewną pracę, bo nie jest to przypadkowo, że te konkretne osoby, które tu siedzą, siedzą tu i na tej sali i że ja, Paweł Lipianin, stoję tutaj w tym miejscu, to się znikąd nie wzięło. To ktoś wcześniej na to zapracował. Myślę też, braterstwo, że wielu z nas wierzy w to, że żyjemy w czasie żniwa. Że żyjemy w okresie podsumowania pewnego świata i w okresie, w którym zaczyna się, albo się wkrótce pojawi, pewna nowa rzeczywistość. Przeczytajmy w tym momencie wypowiedź jeszcze apostoła Pawła zapisaną w liście do Koryntian w rozdziale 4 i wersecie 7. Przeczytam, braterstwo, to w szerszym kontekście. Muszę to przeczytać od wersetu 1. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych. Apostoł Paweł mówi do Koryntian w kontekście siebie, Apollosa i innych apostołów. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Szafarz braterstwo to ten, co coś otrzymał, to coś mu zostało powierzone. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, nie oceniajcie przed czasem za bardzo, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Patrzcie na nas, apostoł Paweł mówi, w jaki sposób oceniajcie, ale nie oceniajcie za bardzo, bo to wszystko dopiero w przyszłości zostanie okazane. A kto jakie miał zamysły, kto jakie miał pobudki? I teraz mówi apostoł Paweł tak. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa. Bo pamiętamy, braterstwo, że tam w Koryntian był ten problem ciągły, że jedni się podpinali pod apostoła Pawła, drudzy pod Apollosa, trzeci wyznawali poglądy jeszcze innego brata i tworzyły się takie frakcje i niezdrowa atmosfera w zborze. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas nauczyli się nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż cię wyróżnia? Albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? I nawiązując do tego kontekstu wypowiedzi apostoła Pawła, trzeba powiedzieć, braterstwo, że pomimo tego, że przejmujemy pewne dziedzictwo zawsze, jesteśmy kontynuatorami lub chcielibyśmy być, to jest pewne ryzyko z tym, że możemy przywiązać się nadmiernie do jakiejś jednostki, przykładowego Pawła lub Apollosa. Jeżeli by się coś takiego zdarzyło, dobrze pamiętać ten werset. Niech on będzie takim strażnikiem naszym, który nie powinien nas powstrzymywać przed tym, żeby się budować wspólnie z innymi braćmi, żeby się powoływać na pewne autorytety, ale który powinien zawsze nas troszeczkę tak jakby dystansować od takiego całkowitego zaprzedania się jednemu słudze Bożemu, tak jak tutaj jest napisane. Poza tym chroni nas ta przestroga apostoła Pawła przed tym, że na tej naszej drodze kontynuacji jakiegoś dziedzictwa apostoł tutaj zastrzega, że uważajcie i nie idźcie za jedną, jedyną wykładnią, którą macie przez jednego tutaj, na przykładowego Apollosa, tylko macie przegląd wielu, to tam akurat oni mieli tak dobrze, że mieli apostołów jeszcze, prawda, do dyspozycji. I wiadomo było, że apostołowie to byli ludzie, którzy otrzymali bezpośrednie natchnienie Boże. My dzisiaj nie mamy takich poprzedników, którzy bezpośrednie natchnienie Boże otrzymywali, ale mamy zapisane słowa apostołów i one są tym, do czego zawsze się powinniśmy odwoływać, chociażby po to, żeby czy skorygować, czy sprawdzić, czy dany brat, który bardzo ładnie mówi i bardzo ciekawą naukę głosi, czy ta nauka jest prawdziwa, prawda? Nie po to, żeby go sprawdzać, kontrolować, tylko po to, żeby samemu się upewnić. Z drugiej strony, braterstwo, powtórzę znowu, że każdy z nas, który tutaj siedzi dzisiaj, czy ja stojący, wszedł w czyjąś pracę. I dobrze by było, żeby o tym pamiętać, dlatego że ten werset jakby podsumowujący, który tutaj apostoł Paweł powiedział, te słowa, i cóż masz, czego byś nie wziął, a jeśli żeś wziął, przedrzeź się chlubisz, jakobyś nie wziął, uczy nas wielkiej pokory. Mnie osobiście uczy tego, że nawet jak mi się nieraz pomyśli, że przyszła mi na myśl jakaś dobra myśl, to uczy mnie tego, że to nie jest ze mnie. I gdzieś ją musiałem wcześniej usłyszeć. Albo z jakiegoś badania, albo z jakiegoś artykułu, albo z jakiejś społeczności braterskiej. Samo nic się z niczego nie bierze. I my, braterstwo, to ponieważ nie otrzymujemy żadnego takiego bezpośredniego objawienia Bożego, musimy zawsze pamiętać o tym, a może nawet dobrze by było, żebyśmy starali się pamiętać, z kim mieliśmy w życiu kontakt, kto miał wpływ na nasze życie i kto spowodował, że jesteśmy w tym miejscu, a nie innym. I w tym wypadku, jak sobie zadałem pytanie, jak tą lekcję postarałem się przełożyć na siebie i na nasz czas, w którym żyjemy, to zadałem sobie pytanie tak konkretnie, kto to byli ci, którzy na nas pracowali. Wiemy, że Ojciec nasz w niebie kontroluje wszystko i dba o swoje dzieci. W pewnym czasie wysłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, i dlatego apostoł Paweł mógł powiedzieć, że wcześniej Pan Bóg przemawiał przez proroków, przez swoich posłańców, sędziów miał w Starym Testamencie Pan Bóg i wielu przez patriarchów, a u kresu tych dni przemówił przez Syna swego. I to jest niezaprzeczalna prawda, że Jezus Chrystus dokonał tego dzieła, głównego dzieła, na którym my się dzisiaj opieramy. Na pewno to, co mówiłem w odniesieniu do Starego Testamentu, też dotyczy się braterstwo nas, że mężowie Starego Testamentu i ich praca, ich dziedzictwo nie tylko było błogosławieństwem dla uczniów za czasów Pana Jezusa, ale jest to wielkim błogosławieństwem ich działalność dla nas. I powiedział to apostoł Paweł, wyraźnie zapisane jest w liście do Efezjan, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Pamiętacie, braterstwo, że jak się przygotowujemy do pamiątki, to czytamy często słowa z Ewangelii, ale też czytamy słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian. I tam apostoł Paweł takie charakterystyczne zdanie mówi, że albowiem ja przyjąłem od Pana coś, co wam przekazałem. I dokładnie cytuję słowa, które Pan Jezus powiedział w Wieczerniku. No przecież nie był tam apostoł Paweł, dobrze to wiemy. To jest kolejne poświadczenie, potwierdzenie tego, że apostołowie mieli objawienia. Apostołowie otrzymywali w inny sposób niż my natchnione Słowo Boże. Ale to jest też dowód na to, te jego słowa, że on po to wziął od Pana to objawienie, żeby nam przekazać, żebyśmy my coś z tym mogli zrobić. Czy tylko Pan Jezus, czy tylko apostołowie braterstwo? Można by braterstwo wymieniać wiele osób po apostołach, ale chciałbym spojrzeć jednak na tych najbliższych nam. I może zapytacie, po co? Po co chcę wymieniać tutaj może jakieś osoby, czy po co chcę mówić o tych, którzy wykonali pewną pracę na naszą rzecz? Otóż po to, że jest taka prawda ogólna, że naród, który zapomina o swojej historii, przestaje istnieć po jakimś czasie. I społeczność, która nie zna swojego dziedzictwa, się rozpierzcha. I my, jako badacze Pisma Świętego, chrześcijanie, ale zawężę tutaj teraz do grona badaczy Pisma Świętego, mamy swoje dziedzictwo. Może ja sobie zadaję pytanie, czy ja dobrze je znam, czy wystarczająco dobrze. Czy wystarczająco dobrze je szanuję i czy w ogóle robię coś, żeby rozwijać to dziedzictwo? Bo że je otrzymałem, to nie ulega wątpliwości. Wy wszyscy, jak tu siedzicie, jedni urodzeni w prawdzie, drudzy, którzy przyszli do prawdy, czyli weszli w pewnym momencie w tą pracę, w troszeczkę inny sposób, są dziedzicami tego dobra, tego dorobku, na które pracowali nasi poprzednicy. Nie jesteśmy sami swoi i to, co odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach, to żebym był dobrze, braterstwo, zrozumiany, to nie tylko teologia, to nie tylko nauka, to pewien duch. I tę pierwszą grupę, tak sobie pogrupowałem braterstwo tych, którzy byli przed nami, nazwałem reformatorzy, umownie. Ale nie będę wymieniał wszystkich, pod niektórych poglądami zapewne już dzisiaj byśmy się absolutnie nie podpisali, ale powołam się tylko na jednego, który jest nam najbliższy i uważam, że był ostatnim istotnym reformatorem w dziejach chrześcijaństwa, czyli brat Charles Stazer Russell. I tutaj, ponieważ wspomniałem, że to, co odziedziczyliśmy, to nie tylko teologia, ale pewien duch, to chciałem tutaj pewną dygresję powiedzieć. My, braterstwo, żyjemy w czasie żniwa. Ja tak wierzę. Być może część z was też. Część nie wiem. Z danych historycznych wiemy, że brat Russell umierał ze świadomością, z pewną świadomością, że wybór Kościoła się nie skończył. Że to, co przewidywał, że zakończy się w pewnym określonym czasie, nie nastąpiło. Ale żył też z pewnością, z takim wielkim przekonaniem, że żniwo wieku Ewangelii się zakończyło. Przepraszam, że żniwo wieku Ewangelii się rozpoczęło. Wiem, że to jest nagrywane, dlatego jeszcze raz powtórzę. Żył z przeświadczeniem, że żniwo wieku Ewangelii się rozpoczęło. tak jak powiedziałem, póki co żyję w zupełnie tym samym przeświadczeniu. Dlatego chciałem tylko powiedzieć przy tej okazji, ponieważ jest to bardzo istotny dla mnie reformator i wiem, że dla braterstwa też jest to bardzo istotny człowiek, no, który zostawił nam wiele dobra, to boli mnie nieraz to, że na siłę próbujemy doszukiwać się pewnych wad i błędów w, no nie wiem, w zaprezentowanej przez niego myśli teologicznej lub w, no, doszukując się pewnych rzeczy, które on sam nawet zrewidował w swojej historii, w swoim życiu odnośnie chronologii, próbujemy zupełnie odrzucać pewne nauki, na przykład nauki proroctwa czasowe jako całe. Ale gdybyśmy spojrzeli na proroctwa czasowe oczami brata Russella i odczytali tak empatycznie to, co on napisał, kończąc drugi tom, no ten tom, to trudno powiedzieć, że mówi o czymś innym, jako chronologii, prawda? A jednak posłuchajmy. Kiedy podsumowuje, to mówi tak. Całkowite i pełne zrozumienie tych spraw, tych wszystkich rzeczy, o których pisał w tomie, było tylko jednym z celów dania proroctw czasowych. Innym celem było, abyśmy jako reprezentanci tego królestwa między ludźmi byli świadomi wielkich przemian towarzyszących przejściu z jednej epoki do drugiej i abyśmy mogli świadczyć światu o boskim planie. Świadomość przemian czasów, w których żyjemy. To było celem chronologii, to było celem zagłębiania się w proroctwa czasowe wtedy. I drugi cel, mówi na 365 stronie, Pan dał nam proroctwa czasowe jako ostrogę, która ma nas potrząsnąć i obudzić, abyśmy czynnie spełniali naszą służbę. Braterstwo, w tym sensie, o którym tutaj napisał pastor Russell, chronologia była Bożym narzędziem i można powiedzieć, że spełniła swoją rolę w 100%. W 100% spełniła swoją rolę. Zmobilizowała rzesze chrześcijan do czynnego studiowania Pisma Świętego. I dzisiaj nawet ktoś, kto się absolutnie nie zgadza z chronologią, kto ją odrzuca, to musi powiedzieć, że jeżeli jest tutaj, w tej społeczności czy na tej sali, to w pewnym sensie jest to zasługa tego człowieka, który w pewnym momencie zajął się tymi proroctwami. Możemy mieć jedynie żal do tego, że powstały później pewne wypaczenia, pewne nadinterpretacje, zupełnie niepotrzebnie dzielące braci. Nie zgodzę się nigdy z tym, że chronologia braci podzieliła. Uważam, że jeżeli coś nas dzieli, to tylko nasze. Nasz niewłaściwy stan serca i nasze niewłaściwe podejście. Nie może być tak, żeby Biblia dzieliła ludzi. Jeżeli dzieli, to znaczy, że ludzie są niedobrzy, a nie Biblia. I tak jak powiedziałem, z pewnymi rzeczami już sam autor tomów rozliczył się jeszcze przed swoją śmiercią. Powiedział, czytaliśmy niedawno braterstwo w artykule, że on nie będzie miał nic przeciwko temu, jeżeli to jeszcze potrwa kilkaset lat nawet. A z drugiej strony umierał ze świadomością, że czas żniwa wieku Ewangelii się rozpoczął. Drugą grupą osób, którzy pracowali przed nami, to byli bracia, których ja już pamiętam tylko ze słyszenia, a tutaj wielu z was siedzących takie nazwiska jak Oleszyński, brat Stan, brat Mikołaj Grudzień, brat Jan Gumiela, brat Stanisław Kaleta, czy Juliusz Dąbek, czy Dymitr Kopak. Bracia, którzy odcisnęli piętno na naszej społeczności, oczywiście tutaj naszej polskiej, bo zdajemy sobie sprawę, że badacze Pisma Świętego, chrześcijanie zajmujący się studiowaniem Biblii, to nie tylko my, Polacy. Ale mówię tutaj na naszej konwencji, na polskiej konwencji, dlatego wymieniam te nazwiska. Mówię o nich, bo już nie żyją, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że między nami dzisiaj żyją ludzie, którzy wykonali już bardzo dużą pracę na naszą rzecz, a są jeszcze tutaj dzisiaj z nami. Co ciekawego, braterstwo, że te osoby jako jednostki w naszej społeczności, jak się tak porozmawia z ludźmi, którzy ich bliżej znali albo poczyta się ich historię, to oni byli solą ziemi dla otoczenia, w którym się znajdowali. Czyli zostawili pewne świadectwo nie tylko dla nas, czyli dla tych, którzy mogą zebrać plon i być kontynuatorami, ale zostawili też pewne świadectwo dla tych, którzy może nie byli z nas, ale żyli z nimi jako sąsiedzi czy bliscy znajomi. Pomiędzy nimi na pewno, ale też taką szerszą grupą, która pracuje, czy pracowała na naszą rzecz, były wszystkie wpływowe osoby w naszej społeczności, ale powiem ogólnie, w chrześcijaństwie. Każdy z was na pewno spotkał w swoim życiu kogoś, może bardzo często to będzie rodzic, ale może ktoś, kto powiedział wykład w odpowiednim czasie, kiedy wy potrzebowaliście tego, żeby ktoś, żeby Pan dotknął się waszego serca, waszych uczuć. I spróbujcie sięgnąć, może nie teraz pamięcią, może teraz, może kiedy będziecie potrzebować. Przypomnijcie sobie takich ludzi. Każdy, na każdego z waszej drodze Pan Bóg posłał jakiegoś, jednego ze swoich posłańców. Ja nie zapomnę takiego spotkania z bratem Stefanem Grudniem, kiedy byłem jeszcze takim podrostkiem i wszyscy ci bracia, których tu wymieniałem, no, to wtedy oni nie żyli już, ale brat Dymitr Kopak jeszcze żył, wydawali mi się strasznie odlegli. Wydawali mi się niedostępni. To była, bym powiedział, całkiem inna liga. Ja tam dzieciak gdzieś biegający. I pamiętam spotkanie z bratem Stefanem Grudniem. Wspominam o tym, dlatego że to był pierwszy człowiek z tego właśnie takiego starszego pokolenia, taki brat uznany, który jakby się nade mną pochylił. Nawiązał ze mną kontakt. Okazał mi przychylność, tak to powiem. Nie wiem, pogłaskał mnie po głowie, posadził mnie koło siebie, albo zwrócił mi uwagę, żebym siedział wtedy, kiedy on będzie miał zebranie młodzieżowe, bo to było jeszcze w Białogardzie, jak był jeden z pierwszych kursów. Ja wspominam, bracie, swoje to coś takiego jak takie, nie wiem, może to dla was jest abstrakcyjne, że ja o tym mówię, ale to jest bardzo wiele takich drobnych spotkań w naszym życiu się odbywa często z ludźmi, którzy po latach oceniamy, że może to spotkanie miało wpływ na dalsze moje życie. Na to, że tu zostałem. Na to, że w pewien sposób sięgnąłem po ten plon, na który oni pracowali. Nie zapomnę dziadka Romana Kopaka. W zborze to już o tym mówiłem, zresztą to tam u nas to było wiadomo. Już jak był starszym człowiekiem, on bardzo często się modlił i bardzo długo się modlił. Ja pamiętam, że no już byłem większy niż taki podrostek, ale czasami miałem z dziadkiem coś do załatwienia. I chciałem wejść, powiedzieć mu coś, załatwić i pójść. No ale on się modlił. No i tak wychodziłem, myślę sobie, dziadek, no kiedy skończysz się modlić? No bo ja mam jakąś sprawę dla ciebie. I wiecie, jak mi się to przypomniało po latach, to sobie zdałem sprawę, że on nie mógł przerwać, bo on się pewnie za mną modlił. Za mną, za moimi kuzynami, rodzicami, dziećmi. To jest coś nieprawdopodobnego, że w danej chwili ta rzecz wydaje się dziwna, błaha. Za jakiś czas dochodzimy do tego, że ta rzecz, ten czas spędzony na kolanach mógł mieć wpływ. To była konkretna praca, którą wykonał na moje czy na dobro innych. Bardzo często, tak przypomniał mi się, braterstwo, jeszcze przykład Salomona, od którego zaczynałem. Pamiętacie, że Salomon niestety potem niezbyt dobrze skończył. A jego pierwszy syn, który miał być królem, Roboam, był bardzo złym człowiekiem. Mówię to po to, bo kiedyś czytając wspólnie z braterstwem badając ten fragment, dotarło do nas, że przecież matką Roboama była poganka. Matki są bardzo często, matki bardzo często wywierają niesamowite piętno na swoich dzieciach. Mam wrażenie, że większe niż ojcowie. Ojcowie też, ale chyba inaczej. Matka poganka nie mogła wszczepić Roboamowi tych wartości, które miał jeszcze nawet Salomon czy Dawid. Dzisiaj byśmy powiedzieli, matka chrześcijanka, zżyta ze swoim dzieckiem, nie musi za wiele tłumaczyć i wykładać teologii swojemu dziecku. Wystarczy, że jest z nim, przekazuje mu pewne wartości, które też potem w przyszłości procentują. Więc praca, którą nasi poprzednicy wykonywali, to braterstwo, pielęgnowanie i przekazywanie Bożych obietnic. Przekazywanie Bożego planu, ale przede wszystkim wszczepianie takiej informacji: słuchaj, idź tą drogą, którą szli twoi poprzednicy, to tego nie pożałujesz. I pamiętaj, że najważniejsze jest w życiu wsłuchiwanie się w Boży głos, w to, co Pan Bóg do ciebie mówi. Pamiętacie, braterstwo, jak zaczynałem, to zadałem takie pytanie, czy ci, co byli prorocy, święci Starego Testamentu, Noe, Abraham i wielu innych, czy to byli ludzie doskonali? To samo pytanie chciałem zadać teraz w odniesieniu do tych poprzedników naszych w wieku Ewangelii. No, zacząłem od brata Rasla, czy tych, których wymieniłem, czy wielu, wielu innych, których spotykamy na naszej drodze. No, to nie byli ludzie doskonali. Powiem więcej. Ci, którzy tak naprawdę odcisnęli piętno na społeczności jako całości, na historii naszego ruchu, to byli ludzie bardzo często szczególnie doświadczani. I zastanawiałem się, dlaczego. Oczywiście nie mamy obietnicy dzisiaj, że jak będziesz mi służyć, to ja ci będę błogosławił w codziennym życiu. No ale przynajmniej, żeby się w domu jakoś braterstwo poukładało. Żeby te dzieci były jakoś tam, no poszły tą drogą. Ale jak się popatrzy na te nazwiska, nawet o których powiedziałem, nie mówię, że tam coś źle w tych rodzinach, ale no każdy z tych braci był na swój sposób jakoś doświadczony. I przypomniał mi się werset, bardzo osobiste wyznanie apostoła Pawła, zapisane w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale. Przeczytajmy jeszcze to. Bo apostoł Paweł mówi o sobie, a nie ma żadnej wątpliwości, że apostoł Paweł był tym, chociaż oczywiście nie był bezgrzeszny, nie był doskonały, ale był tym, który wykonywał dobrą pracę. W drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, przeczytajmy takie słowa, werset 7, może od 6, braterstwo. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego. Bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Zawsze czytałem ten werset i myślałem o tym cierniu. Co było tym cierniem? Co go policzkowało? Próbowałem jakby zgłębić ten jakby tą część tej wypowiedzi. A przecież ona nie jest najważniejsza, braterstwo. Bo najważniejsze jest to, że apostoł Paweł wiedział, że mu groziła pycha. Że on rozumiał, że żeby wielkość tych objawień nie wbijała go w pychę, musiał mieć ten zadany kolec, cierń. Tłumacze piszą coś zaostrzonego, kolec, bodziec, ościej. Niestety taka jest prawidłowość, że ci, co dużo służą, są często narażeni na niebezpieczeństwo pychy. Jak widać, nie ominęło to nawet apostoła Pawła. Braterstwo, tylko teraz zobaczmy, jak my to często odbieramy. Jak ja to często odbieram, oceniając takiego kogoś, takiego brata, który może dużo służy, no ale no nie, no Pan Bóg mu nie błogosławi. Coś tam się nie układa mu. A może to jest doświadczenie, może to jest jemu potrzebne, a może to jest mi potrzebne, żebym ja zrewidował mój punkt widzenia względem tego brata. I tak jak powiedziałem, braterstwo, ani apostołowie, ani następcy apostołów, w tym również brat Rasel, którego cenimy, ale nie byli bez wad, nie byli bez swojego ciernia. A jednak pozostawili nam po sobie bardzo wartościowy plon. My jesteśmy tymi, co weszli w ich pracę. Nie swoją, bo tylko tych, co pracowali przed nami na naszą rzecz. Zebraliśmy bardzo konkretne korzyści. Błogosławieństwo, to o czym powiedziałem, określę to jako nauki teologiczne. Bardzo cenna rzecz. Niedawno byłem na pogrzebie, to jeszcze taka dygresja, braterstwo, na koniec, gdzie wsłuchiwałem się w bardzo ciekawe kazanie jednego z pastorów ewangelickich. Ale jak dochodzi do momentu, kiedy trzeba powiedzieć o tym, że ten brat, który tutaj jest, no, odszedł i patrzy na nas z góry, ale czekamy na to, że wkrótce zmartwychwstanie, to nawet człowiek zupełnie nie związany z tematem czuje, że tu jest pewna nielogiczność, że tu jest coś nie tak. Dziękujmy Panu Bogu za to, nie wywyższajmy się absolutnie, że mamy pewną wiedzę, ale dziękujmy Panu Bogu za to, że dał nam się poznać, trochę patrząc myślami tamtych, że dał nam się poznać dzięki temu, że inni popracowali trochę więcej, umysłowo, swoim duchem, swoim ciałem, swoimi finansami, na rzecz tego, żeby taka nauka, takie właściwe spojrzenie na Boże, na Boże doktryny, na wiedzę o Panu Bogu, żeby mogło się pojawić i żeby mogło przetrwać do dnia dzisiejszego. Dotknęliśmy braterstwo rzeczy świętych. Tak jak apostołowie wtedy, można powiedzieć, dotykali się wręcz naszego Pana Jezusa, tak my dotknęliśmy rzeczy świętych, namiastki społeczności z Panem Bogiem. Czegoś, czego nigdy byśmy nie zaznali, gdyby ktoś nas w to nie wprowadził. Spotkaliśmy Mesjasza. Ja wcześniej mówiłem, że nie spotkaliśmy Go tak jak uczniowie, fizycznie, ale spotkaliśmy z Mesjasza, bo stanął na drodze każdego z was, którzy się ofiarowali. A na drodze tych, którzy się jeszcze nie ofiarowali, a są tutaj, mam nadzieję, że stanie. Trzeba wykonać od siebie pewną pracę. Trzeba zebrać plon, a potem samemu się zaangażować i Chrystus się pojawi. Chrystus stanie na waszej drodze. Ja was tylko zachęcam do tego, żebyście tę pracę wykonali, bo to się opłaca. To się już dzisiaj zwraca bardzo mocno. Także spotkaliśmy Mesjasza indywidualnie, w sensie tym, że uwierzyliśmy w Jego ofiarę, w Jego cudowne dzieło. Dzieło, które nas usprawiedliwia, które nas uświęca również, podnosi nas na wyższy poziom, jeżeli tylko trzymamy się tego dzieła ofiarniczego naszego Pana. Ale też w dużej mierze braterstwo, ta wiara w obecność Jezusa Chrystusa dzisiaj, w to, że żyjemy w specyficznym czasie, przejścia z jednego wieku w drugi, niesamowitych przemian, które się dokonały od 100 lat, których nie trzeba już dzisiaj chronologią udowadniać, bo dzisiaj udowadniać chronologią pewne rzeczy, które są faktem, to takie coś, jakbym powiedział, można porównać, że ktoś by dzisiaj udowadniał, że taka grubość druta przewodu jest lepsza niż inna grubość druta wykorzystywanego do telefonów. No nie ma dzisiaj telefonów, znaczy no są telefony, ale jeżeli żyjemy w dobie sieci komórkowych i bezprzewodowych łącz, to jakby łącza te takie już stacjonarne coraz bardziej odchodzą do lamusa. No może niezbyt szczęśliwy przykład, ale myślę, braterstwo, że wiecie o co mi chodzi, że jak się widzi pewne rzeczy swoimi oczyma, rzeczy, których pastor Russell nie mógł jeszcze widzieć, bo on nawet to, że Izrael się zgromadza, to on przyjmował wiarę. A my, dla nas jest to już faktem. A przecież wydarzyło się jeszcze dużo innych bardzo ważnych rzeczy, które nie sposób przypisać nikomu innemu, jak tylko Panu. Zadaję sobie sam pytanie, czy właściwie weszłem w pracę swoich poprzedników. Czy zebrałem plon? Plon zebrałem, braterstwo, w sensie takim, że skorzystałem już, tylko mam poczucie, że jeszcze nie do końca wszedłem w to, o co może Panu Bogu by chodziło, w sensie kontynuacji tej pracy. Czy my mamy cokolwiek, czego nie otrzymaliśmy? Nie mamy, braterstwo. Nikt nie może powiedzieć, że to ja tymi rękoma sam do wszystiego doszedłem, bo nasza wrażliwość duchowa, wartości Boże, które mamy gdzieś zaszczepione, prawda o jedynym, prawdziwym Bogu, o którym tak pięknie nam brat Staszek dzisiaj powiedział, przybliżając nam majestat naszego Stwórcy, a także ten plan, tą samą świadomość, że Bóg odwieczny, wiekuisty Bóg, to On nie działa w próżni. On zawsze, On już od prawieków miał wszystko zaplanowane i On realizuje to swoje dzieło. To nam wprowadza pewien spokój. Pokój ducha, którego nam nikt nie jest w stanie zabrać. Żadne nieszczęścia dzisiejszego bytu, dzisiejszego świata. Także zachęcam was do tego, braterstwo, bo sam zacząłem to robić. Oceńmy uczciwie, ile sukcesów, nawet w życiu codziennym takim. Jak się zachowujemy, co robimy, ile zawdzięczamy sobie, a ile zawdzięczamy tym, którzy pracowali na naszą rzecz. Też jeszcze przyszło mi takie coś na myśl, jako ostrzeżenie. Czasami, bo Pan Jezus zachęcił do tego, żeby wejść na pole i rządź. Jakby popatrzeć tym obrazem, to można wejść na pole i deptać te kłosy. Można być takim żeńcą, który chodzi i depcze, ale to nie jest żeńca, prawda? To nie jest żeńca. Ja myślę, że braterstwo to jest takie ostrzeżenie właściwie tak na zapas trochę powiedziane, bo jak tutaj was widzę, jak znam naszą społeczność, to każdy w jakimś zakresie pracę, którą przejął od swoich poprzedników, kontynuuje ku chwale Pana. Niech w naszej pamięci pozostanie ta lekcja, żeby wejść w czyjąś pracę, żeby nie zmarnować jej, żeby umiejętnie korzystać z plonu I tak jak powiedziałem, korzystać w takim zakresie, w jakim Pan Bóg nam wyznaczy. Pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy. Apostołowie z jednej strony byli żeńcami, a z drugiej strony zasiewali na przyszły wiek. Jeżeli zgadzamy się z tym, że żyjemy w okresie przejściowym, to nie jesteśmy tylko tymi, których głoszona nauka dzieli ludzi na synów pokoju i na synów niepokoju, ale jesteśmy także tymi, którzy mają możliwość przekazywać pewną prawdę, która będzie aktualna w tym nowym wieku. W tym nowym wieku, w którym wszystkim ludziom będzie dobrze, nie tylko badaczom Pisma Świętego. I życzmy sobie, żebyśmy mogli się znaleźć my u stóp Pana niedługo, przyjęci przez Niego, a także życzmy wszystkim ludziom, żeby mogli dojść do społeczności z Panem Bogiem.